Goście dnia.
Naszymi gośćmi są dziś poseł Piotr Babinetz z Prawa i Sprawiedliwości i Paweł Poncyliusz z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Witam pana posła Piotra Babineca.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
I witam pana posła Pawła Poncyliusza.
Witam państwa, witam panie redaktorze.
A w tej rozmowie kłania się również państwu Jerzy Pasier. Proszę panów, minął rok od początku wojny na Ukrainie. Ukraina się obroniła, chociaż straciła zagarniętą przez Rosję kolejną od 2014 roku część swojego terytorium. Eksperci mówią jednak, końca wojny trudno oczekiwać. Ukraina nie jest na razie na tyle silna, by te zagarnięte terytoria odzyskać. Władimir Putin raczej się nie cofnie. Ukraina nie zgodzi się na żadne porozumienie typu pokój za ziemię. Z drugiej strony pojawiają się, myślę, na Zachodzie przede wszystkim takie objawy zmęczenia wojną, ale są też kolejne unijne sankcje, komponenty elektroniczne, kamery termowizyjne, radiotelefony, różne rodzaje stali i aluminium. To jest coś, co znalazło się w tym ostatnim unijnym pakiecie sankcji. No i pojawia się oczywiście pytanie, co po roku tej wojny, co dalej ze wsparciem dla Ukrainy, w którą stronę powinno iść, na ile te nowe sankcje mogą być skuteczne. To jest właściwie szereg pytań, które można postawić. Poseł Paweł Poncyliusz, jak pan patrzy na Ukrainę rok po wojnie i na te pytania, które przed momentem padły?
Myślę, że przede wszystkim patrzymy na Ukrainę jako na dzielny kraj, dzielny naród, który postawił się drugiej armii świata. I to jest jakby dobry sygnał, bo jeśli dużo słabsza armia, jaką była armia ukraińska na początku tej wojny, potrafiła obronić większość swojego terytorium, bo oczywiście przeżywamy Bachmut, każdy Mariupol, wiele innych miast, które padły, to jednak trzeba powiedzieć, że Ukraina większość swojego terytorium nadal kontroluje i to jest bardzo dobrze. To, czego Ukraina dzisiaj potrzebuje, to cały czas tego samego, czyli uzbrojenia. I im bardziej ono nowoczesne, tym widać jasno, że powoduje większe straty po stronie rosyjskiej. Taki sygnał do państw zachodnich płynie. Stąd płynie uzbrojenie. Amerykanie również mówią o coraz bardziej zaawansowanych technologiach, co pozwala armii ukraińskiej razić Rosjan z dalszej odległości, to znaczy z bezpiecznych miejsc atakować, znaczy razić posuwające się wojska rosyjskie na konkretnych frontach. Ale jeśli popatrzymy, gdzie dzisiaj te walki toczą się, to tak naprawdę jest to rejon, z grubsza mówiąc, porównywalny z tym, co działo się od 2014 roku. Czyli przede wszystkim mamy okręg ługański i okręg doniecki z niewielkimi odchyleniami. Czyli to oznacza, że ta wojna prawdopodobnie będzie się koncentrowała na niewielu kierunkach. Dzisiaj atak na Bachmut już od wielu miesięcy, ale widać, że teraz on jest coraz bardziej skuteczny ze strony Rosjan, powoduje, że na innych kierunkach prawdopodobnie brakuje amunicji, że cała amunicja została skierowana przede wszystkim na kierunek Bachmutu, aby zdobyć po wielu, wielu miesiącach od okrążania tego miasta, zdobyć jakiś punkt, żeby Rosjanie mogli swoje, odznaczyć się, że coś zwyciężyli. Potrzebna jest solidarność państw zachodnich i groźne jest to, o czym pan wspomina, że są kraje zachodnie, które zaczynają sugerować Ukrainie, że trzeba jednak usiąść do stołu negocjacyjnego w tej sytuacji, jaka jest wojennej. Wiadomo, że jest to raczej niekorzystna sytuacja dla Ukrainy, więc groźne jest to, żeby z tej koalicji państw zachodnich odpadały kraje, które będą mówiły, nie, to jednak się porozummy z Rosją, bo to tak nie można i tak dalej, a po drugie nie stać nas zbrojeniowo, sprzętowo na to, żeby Ukrainę wspierać przez lata. No bo prawda jest taka, że te czołgi, wyrzutnie, rakiety zużywają się, niszczą się i ich po prostu zacznie brakować. Prawdopodobnie po rosyjskiej stronie jest podobna sytuacja, ale my się nie musimy martwić Rosją. My się musimy martwić tym, żeby Ukraina zwyciężyła, żeby było to państwo niepodległe. To jest interes i racja stanu również Rzeczpospolitej Polskiej i na to trzeba też patrzeć w kategoriach różnych polityków w Polsce, którzy próbują sugerować, że w ogóle ta Ukraina to nam do niczego niepotrzebna, że powinniśmy się nad głowami Ukraińców porozumieć z Rosją. To jest między innymi ruch, którym między innymi twarz daje pan poseł Braun. Uważam, że to trzeba jednoznacznie i solidarnie odrzucać w Polsce i stawiać takich polityków, którzy próbują kwestionować niepodległość Ukrainy, stawiać ich w kącie i powiedzieć, to jest, można powiedzieć, margines naszego życia politycznego i nie należy tego traktować poważnie, aczkolwiek trzeba to środowisko skutecznie izolować.
Pan poseł Piotr Babinec, panie pośle, no tak myślę, diagnoza, która się nasuwa, to jest z jednej strony pomoc dla Ukrainy w różnych sferach, ale z drugiej strony też niezwykle istotne w kontekście tego, o czym wspomniał pan poseł Paweł Poncyliusz, utrzymanie pewnej solidarności, a pewne symptomy, jak powiedzieliśmy, tego zmęczenia wojną gdzieś tam, no może zaczynają się jeszcze incydentalnie pojawiać, ale one się pojawiają na Zachodzie również.
Tak, ale musimy zacząć faktycznie od tego, że pierwszą rzecz, która po roku wojny jest najważniejsza, to to, że jednak Ukraińcy zdecydowanie się bronią przeciwko agresji moskiewskiej, są bardzo zdeterminowani i walczą niezwykle dzielnie, chociaż ponoszą jednocześnie przecież olbrzymie ofiary. Olbrzymie są zniszczenia na terenie Ukrainy, bo Rosja atakuje też cele cywilne, morduje cywilów, też infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę energetyczną, więc olbrzymie są straty Ukraińców, a jednak walczą dzielnie. No, straty to także chociażby to, że Rosjanie kradną, wywożą dzieci ukraińskie. Zresztą te metody moskiewskie są podobne chociażby, nie wiem, w XVII wieku w trakcie potopu moskiewsko-szwedzkiego. Myśmy tego doświadczali, jak chociażby Moskale zajęli i mordowali mieszkańców Wilna. Ale to jest jedno, czyli to jest ta wielka, dzielna obrona Ukraińców. Z drugiej strony bardzo duże wsparcie ze strony Polski, tak ze strony państwa polskiego, jeśli chodzi o wsparcie polityczne, wsparcie militarne, ale też olbrzymie wsparcie humanitarne ze strony Polaków. No i mimo wszystko w porównaniu chociażby do sytuacji, jaką nieraz spotykała Polska w roku 1939 czy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, jednak jest bardzo duża koalicja i tak wspólnota wsparcia dla Ukrainy ze strony państw euroatlantyckich i to daje nadzieję na zwycięstwo Ukrainy. Tym niemniej oczywiście sytuacja jest bardzo trudna, no choćby to, że Ukraińcy muszą na przykład, tak jak w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, wysadzać tamę, zaporę wodną, aby w efekcie powstała przeszkoda wodna, która spowalnia postępy wojsk rosyjskich. No więc widzimy, że jednak no, na froncie nie jest tak łatwo i też perspektywy nie są najlepsze, bo jednak te zasoby ludzkie Ukraińców nie są nieograniczone. Jednak Moskale mają znacznie większe możliwości, jeśli chodzi o rezerwy ludzkie, więc Ukraina potrzebuje jednak jeszcze bardziej zdecydowanego i bardzo szybkiego wsparcia ze strony Zachodu. Potrzebuje dużej ilości broni ciężkiej, obrony powietrznej, systemów obrony przeciwrakietowych, obrony przeciwlotniczej, samolotów, broni ofensywnej i to, co chyba można jeszcze szybciej dostarczyć, a też jest przecież bardzo potrzebne, czyli po prostu amunicji. I to jest sprawa podstawowa, aby Ukraińcy mogli się obronić, to te dostawy sprzętu muszą być szybsze, znacznie większe i obejmować szerszy asortyment broni. Jeżeli chodzi o postawę Zachodu, no z jednej strony ciągle obserwujemy takie sygnały, że na przykład Niemcy czy Francja chciałyby nakłonić Ukraińców do negocjacji na takich warunkach, których na pewno Ukraina nie może przyjąć, czyli właśnie pokój za ziemię. Ale też trzeba zauważyć, że na przykład jednak Niemcy przełamali się i te dostawy broni z Niemiec też się pojawiły. Najwięcej oczywiście przekazały, zdecydowanie najwięcej. Stany Zjednoczone, poprzez tego Wielka Brytania, Polska, też bardzo aktywne są takie kraje, chociaż malutkie i no, nie mające dużych możliwości, ale bardzo zdeterminowane, jak Estonia, Łotwa, Litwa, ale jednak tutaj Niemcy też ta pomoc, jeśli chodzi o broń niemiecką, się pojawiła. I no, na przykład więcej można by oczekiwać od Francji, bo Francja ma większą armię i większe możliwości od Niemiec. I pamiętajmy też jeszcze o tym, że tu jest o tyle duże już spóźnienie, jeżeli chodzi o dostawy szczególnie nowoczesnego sprzętu wojskowego, że żeby ono mogło skutecznie działać na Ukrainie, potrzebne są też szkolenia żołnierzy ukraińskich. One są w tej chwili prowadzone na różne rodzaje broni, no ale tutaj czas jakby no, gra olbrzymią rolę, aby się nie spóźnić. Także tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby skutecznie wspomóc Ukrainę, tak aby Ukraińcy mogli się obronić.
To jeszcze króciutko, mniej więcej po półtorej minuty dla każdego z panów, bo z wojną oczywiście wiąże się poczucie bezpieczeństwa, a to wiąże się z dozbrajaniem także polskiej armii. Zakupy w Korei, zakupy w Stanach Zjednoczonych, sprawa lokalna, która się wiąże z dozbrajaniem, pojawiły się informacje o dużym kontrakcie na BWP Borsuk dla HSW, nieoficjalne jeszcze póki co. Gdyby się sprawdziły, to dla Huty dobra wiadomość. Z drugiej strony kluczowy jest czas, o którym również przed momentem mówiliśmy w kontekście polskiej armii, na czas dostaw i możliwość przeszkolenia załóg. To rzutuje przede wszystkim. Na ile on tego procesu przezbrajania nam jednak w pewien sposób dosyć duży nie opóźni. Pan poseł Paweł Poncyliusz, proszę bardzo.
Ja jestem zdania, że zakupy uzbrojenia dla polskiej armii muszą iść równolegle właśnie z możliwościami wyszkolenia żołnierzy na poszczególnych typach broni. To jest ta dyskusja między innymi o krabach, które są produkowane w HSW i tym, że decyzja o zakupie koreańskich armatohaubic K9, które wcale nie są lepsze od krabów, a chce się ich natychmiast kupić bardzo dużą ilość, może spowodować, że te nowe armatohaubice, już w niewielkim stopniu produkowane w Polsce, będą po prostu stały w garażach i czekały na wyszkolonych żołnierzy. To jest okres między 2 i 3 lata. Informacja o Borsuku bardzo dobra, ale też można powiedzieć bardzo wolna. I ostatnia rzecz, którą trzeba powiedzieć. Jeden z ekspertów, z którym rozmawiałem na samym początku wojny, rok temu, mówił, pamiętaj o tym, każdy miesiąc walki na Ukrainie, skutecznej walki Ukraińców, czy też obrony Ukrainy przed Rosjanami, oznacza jeden rok spokoju dla Polski. Więc też musimy dzisiaj patrzeć na zakupy sprzętu, nie w kategoriach, że nas jako Polskę czeka wojna z Rosją w perspektywie 2-3 lat, tylko to już jest pewnie za 10 lat, kiedy Rosjanie odbudują swój potencjał militarny, kiedy będą mieli nowy korpus oficerów, którzy będą w stanie prowadzić jakieś duże zgrupowania wojska. Więc też nie musimy się aż tak bardzo śpieszyć w tych zakupach. Lepiej, żeby te zakupy były powiązane z ludźmi i były w jak największym stopniu powiązane z transferem technologii do takich zakładów jak Huta Stalowa Wola, żeby tam można, HSW, przepraszam, żeby tam można było jak największą część tego sprzętu produkować. I nie mówmy, że sukcesem polskiej zbrojeniówki jest podwozie Jelcza, bo nie z podwozia Jelcza się strzela. Strzela się z rakiet, z armat, z czołgów i taki sprzęt powinien być w Polsce docelowo produkowany i mamy na to czas. Mamy czas na negocjacje, mamy czas na uruchomienie takiej produkcji.
Pan poseł Piotr Babinec, także w kwestii dosprzętowienia.
Ja tu jednak odnośnie czasu, to nie mamy pewności, ile tego czasu mamy, dlatego z jednej strony musimy na szybko dokonywać zakupów broni w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej. Na przykład teraz przybyło 12 armatohaubic do 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu. Skądinąd to dobrze, bo chociażby dlatego, że Jarosław ma długie, chlubne tradycje wojskowe, między innymi z czasów II Rzeczypospolitej. Ale też pamiętajmy, że jest dokapitalizowanie Huty Stalowa Wola na 600 milionów złotych, będzie jeszcze kolejne na miliard ponad złotych i jeszcze 100 milionów dla autosanów Sanoku, czyli także ten autosan, który jest ratowany przez lata, ale z umiarkowanym efektem, no będzie mógł podjąć produkcję wojskową i to będzie też ratunek dla firmy autosan w Sanoku. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, rzeczywiście ta produkcja nowoczesnych armatohaubic krab Stalowej Woli będzie zwiększona do 50 sztuk rocznie. Jest szansa na produkowanie też pewnie 100 wozów bojowych Borsuk rocznie. Stalowa Wola produkuje też moździerze rak, nie wiem, wyrzutnie rakiet Langusta i różny inny sprzęt. Także tutaj ta produkcja polska będzie zwiększana i no też oczywiście równolegle z tym zwiększana jest ilość żołnierzy Wojska Polskiego, przybywa żołnierzy Wojska Polskiego, rozwijają się szkolenia, więc to wszystko idzie w parze, a też nie wiemy, czy część tego sprzętu zakupanowanego. Nie będzie też, no nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja wojenna na Ukrainie, więc może być też tam potrzebne. Może być tak, że część tego sprzętu no, wyruszy na wojnę, a tutaj produkcja polska, rodzima, będzie wzmacniać równolegle polską armię. Myślę, że te działania są jednak dobrze zaplanowane i są kompatybilne i są też dostosowane do różnych, także tych niebezpiecznych wariantów rozwoju sytuacji frontowej, wojennej. No i mówię, no i jeszcze raz pamiętajmy to, co teraz najważniejsze. Z jednej strony my bronimy w tej chwili Polskę, tak aby Polska, aby Polacy byli bezpieczni, a z drugiej najważniejsze jest, że Ukraina potrzebuje pilnej dostawy ciężkiej broni i amunicji, tak aby Ukraińcy mogli się obronić przed Moskwą.
I dyskusje w tej sprawie cały czas się toczą. Dziękuję już natomiast za ten komentarz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Babinec, dziękuję bardzo.
Dziękuję panom, dziękuję państwu.
I poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej Paweł Poncyljusz.
Dziękuję również bardzo. Panu posłowi. Dobrego dnia.